Wydawnictwo Znak Horyzont przedstawia Vincent Helbig, Wasz Niemiec, Jak pokochałem Polskę. Czytają Konrad Szymański i Anna Maria Buczek. Dominice.
Spotkania. Jesteśmy ogniwem w wielkim łańcuchu pokoleń. To nas zobowiązuje. Herbert Nieznany, rozmowy. Zebrał i opracował H. Cito. Nasza indywidualna tożsamość nie kształtuje się w samotniczej izolacji, ale w interakcjach z innymi, to jest kształtuje się dialogicznie. I dlatego od charakteru tych relacji, od ich treści i klimatu zależy, kim każdy z nas będzie. Ryszard Kapuściński. Lapidarium piąte. Zdarzają się w życiu niezwykłe spotkania. Spotkania, które mają swoje konsekwencje. Spotkania, które skutkują dalszymi historiami. Łączą ludzi w jakimś poważniejszym celu, którego początkowo nie znamy. Nie wiadomo, czy dzieje się tak za sprawą zrządzenia losu, przypadku, czy też Pana Boga. Ale z pewnością jest w tym jakiś zamiar, głębszy sens. Te przypadkowe spotkania są w jakiś niepojęty sposób zamierzone i zaplanowane. Jestem wdzięczna losowi, przypadkowi, a może po prostu Panu Bogu, za niezwykle ważne dla mnie spotkanie, o którym pragnę Państwu opowiedzieć. Wierzę, że ta historia i książka, która trafia w ręce czytelniczek i czytelników, przyniosą dużo dobrego. Nie chcę, aby to zabrzmiało patetycznie, ale jestem autentycznie przekonana, że biorę udział w wyjątkowym, wartościowym i ważnym projekcie, który jest potrzebny, oczekiwany, a przy tym swojski, zwyczajny, mający potencjał wyjaśniania codzienności, wspierania w rozumieniu innych, oswajaniu tego, co niejasne w postępowaniu ludzi wychowanych w innej kulturze. Zacznijmy jednak od początku. Choć wskazać początek tej historii wcale nie jest tak prosto. Jestem naukowcem i nauczycielem akademickim. Pracuję w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzę zajęcia i badania z zakresu mediów, komunikacji, kultury oraz socjologii codzienności. Zajmuję się zjawiskami i przemianami cywilizacyjnymi, które analizuję na przykładzie różnych społeczeństw oraz wspólnot. Interesuje mnie współczesność, konflikty, katastrofy i kierunki zmian społecznych, kulturowych, politycznych, a także gospodarczych. Bardzo lubię swoją pracę. Mam już spore doświadczenie, ale każda nowa grupa studentów zawsze jest dla mnie wyzwaniem. Bardzo wiele zmieniło się w Polsce w ciągu ostatnich lat. Mam możliwość obserwować, badać i analizować rozwój kultury oraz społeczeństwa po przemianach ustrojowych roku 1989. Każdy nowy rocznik studentek i studentów jest inny. Ich stosunek do wielu kwestii ulega zmianom. Zmiany zachodzą zarówno na poziomie makro, jak i mikrospołecznym. Przez kilka lat prowadziłam również zajęcia na specjalizacji praca socjalna. Były one dla mnie bardzo inspirujące. Jest to specjalizacja mająca własną specyfikę. Pracę socjalną wybierają zazwyczaj osoby wrażliwe, skupione na innych, starające się poznać narzędzia stwarzające realną szansę rozwiązywania poważnych problemów społecznych. Te zajęcia zawsze dawały mi dużą satysfakcję. To właśnie na takich zajęciach, w ramach specjalizacji praca socjalna, spotkałam Vincenta Helbiga. Vincent Helbig urodził się i wychował w Halle, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Jest rodowitym Niemcem. Na początku zaskoczył mnie tym, że znakomicie mówił po polsku. Nie miał praktycznie żadnych problemów z gramatyką. Poprawnie odmieniał słowa. Jego słownictwo było bogate i różnorodne. Na zajęciach chętnie zabierał głos w dyskusjach. Był lubiany w mocno sfeminizowanej grupie koleżanek, studentek. Obowiązkowy, sumienny, punktualny, grzeczny. Nigdy nie chciał być ulgowo traktowany w przypadku zaliczeń, czasami bardzo wymagających projektów, nad którymi pracował samodzielnie. Ostatecznie projekt, który realizował, dotyczył dostosowania jednego z obiektów w Krakowie do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Został wykonany solidnie, a prezentacja wyników wraz z dokumentacją zdjęciową była na wysokim poziomie. Ze względu na swoje zainteresowania, Wincent wybrał stadion klubu sportowego Krakowia. Obecność Wincenta na ćwiczeniach okazała się bardzo przydatna z punktu widzenia metodyki zajęć. Przy omawianiu różnych systemów pomocowych, zagadnień związanych z komunikacją, procedur reagowania oraz wielu innych kwestii, mogliśmy je na bieżąco konfrontować z programami przyjętymi w Niemczech. Poza tym, jako zawodowy pracownik niemieckiej policji, Wincent mógł się z nami podzielić unikatowymi doświadczeniami zdobytymi podczas podejmowanych na służbie interwencji. To spotkanie na uczelni było więc interesujące zarówno dla mnie, jak i studentek z grupy. Czasami po zajęciach Wincent zostawał nieco dłużej, żeby dopytać o pewne kwestie, a przy tym często dzielił się własnymi refleksjami i spostrzeżeniami. Dzięki tym rozmowom poznawałam historię Wincenta i dowiadywałam się stopniowo, w jaki sposób trafił do Polski i do Krakowa. Opowiedział mi, co go motywowało do przyjazdu do naszego kraju, dlaczego zaczął się uczyć polskiego. Doceniałam jego determinację, tak ważną przy nauce języka. Pamiętam, że korzystał nawet z pomocy logopedy, starając się zmiękczyć swoje twardo wymawiane, typowo niemieckie R, po którym poznawano, że nie jest rodowitym Polakiem. Wiedziałam, że spotkałam nietuzinkową osobę. Wincenta wyróżniały fascynacja naszym krajem oraz niezwykle pozytywny stosunek do niego i do samych zamieszkujących go ludzi. Miał w sobie otwartość na inny system kulturowy. Znał stereotypy na temat Polaków. Przyjechał do nas solidnie w nie wyposażony. Podczas kolejnych spotkań z Polakami weryfikował te wyobrażenia. Obalał utrwalone przekonania. Uczył się z nich śmiać, szukał ich przyczyn. Nie krytykował, ale starał się zrozumieć ich etymologię. Poznawał przyczyny różnych zachowań. Z pewnością studia socjologiczne dodatkowo wyposażyły go w wiedzę, dzięki której już nie tylko intuicyjnie i spontanicznie, ale także bardziej profesjonalnie potrafił przyglądać się Polakom oraz polskiemu społeczeństwu. Wincent był ciekawy polskiej historii, tradycji, polskich zwyczajów. Bez poczucia wyższości wchodził w nowe relacje. Interesowało mnie to, jak ten młody Niemiec się rozwija, jaki ma stosunek do wielu spraw, które z bliska obserwuje w naszym kraju. Widziałam zaskoczenie jego koleżanek ze studiów, gdy wyrażał się o Polsce. Wypowiadał się zazwyczaj z pewną dozą fascynacji i zachwytu, zawsze z szacunkiem. Mówił o tym, że Polska to piękny kraj. Podobała mu się polska mentalność, sposób bycia, szczerość, przyjazne nastawienie do innych. Fascynował się kulturą naszej ojczyzny, naszą historią, tradycją, naszymi osiągnięciami. Wypowiadając się w takim tonie, wprowadzał swoje rówieśniczki w zdumienie, przy czym czynił to absolutnie zwyczajnie, bez zadęcia, bez pompy czy fałszu. Wincent, młody Niemiec, naprawdę czuł się w Krakowie znakomicie. Studiował, rozwijał się, poznawał ludzi, kolekcjonował doświadczenia. Wincent chciał tu nawet zamieszkać na stałe. Opowiadał o naszym kraju inaczej, niż zazwyczaj myślą o nim młodzi ludzie. Jego sposób widzenia Polski był do pewnego stopnia szokujący, ale przy tym pobudzający do myślenia, analizowania, konfrontowania się z własnymi przekonaniami. Pamiętam, jak na innych zajęciach studentka po powrocie z zagranicznej uczelni, na której uczyła się w ramach programu Erasmus, opowiadała, że na jednych z zajęć studenci z różnych krajów zostali poproszeni o przygotowanie prezentacji o swoich ojczyznach. Młodzież z krajów zachodu przedstawiała laurki o swoich kulturach i miejscach zamieszkania, natomiast studenci z Polski, Węgier czy Czech bardzo krytycznie mówili o własnych krajach, koncentrując się na aspektach negatywnych, a nie pozytywnych. Ostatecznie Wincent z bardzo dobrym wynikiem ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim i zajął się swoim prywatnym życiem, znikając mi na jakiś czas z oczu. Po upływie około 2 lat niespodziewanie się ze mną skontaktował. Miał przy tym niezwykłą prośbę, abym zapoznała się z napisaną przez niego książką i wyraziła opinię na jej temat. Uznałam to za wyraz zaufania i z zainteresowaniem zgodziłam się na lekturę dzieła Wincenta. Książkę przeczytałam z marszu i od razu wiedziałam, że to nie przypadek, że trafiła w moje ręce. I tutaj należą się czytelnikom i czytelniczkom pewne dodatkowe wyjaśnienia. 14 czerwca 1940 roku do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau trafił mój wujek Józef Paczyński. Był jednym z pierwszych więźniów tego ośrodka zagłady. Otrzymał numer obozowy 121. Przetrwał w obozie kilka lat. Przeżył być może dlatego, że był pracownikiem komanda fryzjerów. Strzegł m.in. komendanta obozu Rudolfa Hessa. W styczniu 1945 roku doczekał ewakuacji Auschwitz-Birkenau. Wyruszył w marszu do Wodzisławia Śląskiego, a potem do obozu w Melk, filii KL Mauthausen. Ostatecznie wyzwolenie przyszło w maju 1945 roku. Jako wielki orędownik pojednania narodu polskiego i niemieckiego został odznaczony Krzyżem Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. W ciągu ostatnich dekad życia wujka Józefa Paczyńskiego regularnie się z nim spotykałam. Był częstym gościem w moim domu rodzinnym. Spotykaliśmy się nie tylko podczas świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, ale także przy innych okazjach. Często odwiedzaliśmy go w jego domu. Każde spotkanie stanowiło okazję do opowiadania o obozowym życiu. To interesujące, że przez wiele lat bardzo aktywnego życia zawodowego, a był nauczycielem i dyrektorem szkoły w Brzesku, wujek unikał wspomnień. Za to w późniejszym wieku wykorzystywał każdą sposobność, żeby przekazywać mi swoje unikatowe, niezwykłe, często bolesne historie i wspomnienia. Mimo bardzo zaawansowanego wieku, Józef Paczyński brał udział we wszystkich uroczystościach odbywających się w Muzeum Auschwitz, żeby świadczyć o prawdzie, przypominać o niej i dzielić się nią z kolejnymi pokoleniami. Z tego też powodu udzielał licznych wywiadów. Ale najważniejsze wydaje mi się to, że zawsze chętnie spotykał się z młodzieżą, w tym młodzieżą niemiecką. Uważał, że to niezwykle istotne. Przywiązywał do tego dużą wagę. Podobnie jak do tego, abyśmy ja i moja rodzina dowiedzieli się jak najwięcej na temat jego obozowych doświadczeń. Gromadziłam te opowiadania, mając świadomość ich wagi. Zawsze chciałam coś z nimi zrobić. Lecz bliskość emocjonalna oraz intymność tych zwierzeń nie pozwalały mi na formalne opracowanie tych wspomnień. Spotkanie z Wincentem Helbigiem stało się dla mnie szansą na zaangażowanie się w projekt, który pozwala symbolicznie kontynuować dzieło Józefa Paczyńskiego, dążyć do rozwijania komunikacji, wzajemnego szacunku, poznawania się, rozumienia i budowania mostów. Możliwość lektury książki Wincenta okazała się ważna jeszcze z innego powodu. Niemiecki badacz Jan Assmann przy omawianiu mechanizmów odnoszenia się do historii wskazuje na 2 rodzaje pamięci. Pamięć komunikacyjną i pamięć kulturową. Ta pierwsza trwa tyle, ile życie świadków pewnych zdarzeń. Przemija wraz z odejściem owych nosicieli pamięci, świadków historii. Zasięg tego typu pamięci szacuje się na mniej więcej 80 lat. Po upływie tego czasu miejsce tej żywej pamięci komunikacyjnej zajmuje pamięć kulturowa o innej specyfice. Jest ona zazwyczaj kreowana, często pojawiają się wówczas nowe interpretacje zdarzeń. Instytucjonalizacja pamięci często nieco modyfikuje jej pierwotny wymiar. Po śmierci Józefa Paczyńskiego i innych świadków zdarzeń w obozach koncentracyjnych nastał moment na nowe działania. Osobiście właśnie dzięki Wincentowi dostrzegłam szansę na kontynuowanie i doskonalenie komunikacji oraz budowanie relacji polsko-niemieckich wśród młodych ludzi. Stanowi dla mnie inspirację do realizacji symbolicznego zadania powierzonego mi przez wujka Józia. Angażując się w projekt Wincenta, mam nadzieję na kreowanie przestrzeni dialogu wymiany, nowego ciekawego spojrzenia Niemców na Polaków i Polaków na Niemców. Odświeżenie relacji, nową komunikację, polemikę z wyobrażeniami i stereotypami, ale z zachowaniem wzajemnego szacunku. Oddajemy w Państwa ręce unikatową książkę, w której młody Niemiec Vincent Helbig opowiada o swoim doświadczeniu poznawania Polski. Polski, którą ostatecznie pokochał. Polski, w której zdobył wyższe wykształcenie, poznał żonę, założył rodzinę. Polski, w której buduje swój dom. Polski, która jest jego drugą ojczyzną z wyboru. Niesamowicie brzmią słowa młodego Niemca, który we wstępie do tej publikacji wyznaje: jestem wdzięczny, że mogłem poznać i pokochać ten kraj. W książce o Chopinie Jarosław Iwaszkiewicz napisał, że czasami drobne zdarzenia wywołują całe morza atramentu. Spotkanie z Polską obudziło w Wincencie potrzebę poznania. Intensywność doznań wywołała potrzebę opisania tego, opowiedzenia innym swojej historii. Ta chęć spotkania się z czytelnikami, podzielenia się swoimi obserwacjami, przemyśleniami oraz osobistymi doświadczeniami budzi szacunek. Fascynująca jest jeszcze jedna kwestia, a mianowicie proces rodzenia się świadomości, że chce się coś poznać, zobaczyć, przekonać się na własnej skórze, jak żyją inni, o których niby wiele się wie, bo Polacy to w końcu sąsiedzi, ale de facto zna się jedynie stereotypy. Kiedy następuje ten niezwykły moment przebudzenia się woli poznania? Jaki impuls, fakt, jaka myśl, czy też czynnik powoduje, że w człowieku zaczyna kiełkować pragnienie poznania, zmierzenia się z rzeczywistością, spotkania z nieznanym? To intrygujące zagadnienie i z pewnością trudno na to pytanie odpowiedzieć. W przypadku Vincenta wpływ miały zapewne różne elementy: pochodzenie jego dziadków, otwarcie się na wiarę, zainteresowanie sportem, a może wszystkie te czynniki razem wzięte. Vincent ma brata i siostry, ale to w nim budzi się ta niezwykła ciekawość, która nie będzie jedynie krótką, młodzieńczą fascynacją, lecz przerodzi się w trwały i skrupulatnie realizowany plan poznawania i uczenia się Polski. Na koniec zaowocuje to całym morzem atramentu w postaci niezwykłej książki o tym, jak Niemiec pokochał Polskę. Książka Vincenta Helbiga stanowi opowieść, na którą składają się liczne, zwykłe i niezwykłe spotkania. Nie da się ukryć, że nasz autor ma szczęście do ludzi. Mógł przecież w trakcie tej swojej wyjątkowej przygody spotkać inne osoby, a wtedy jego życie w naszym kraju pewnie nie potoczyłoby się tak, jak się ostatecznie potoczyło. I znowu można zastanawiać się, czy to los tak chciał? Przypadek? A może dobry Bóg, który nad tymi spotkaniami czuwał? W każdym razie wiele z tych spotkań było niezwykłych dla obu stron. Vincent umiał z nich czerpać, ale przy tym wiele dawał w zamian. Doceniano jego szacunek i kulturę osobistą. Potrafił sobie zjednywać ludzi. W większości przypadków spotkania te okazały się obopólnie ważne i pożyteczne, a było ich naprawdę wiele, że wspomnę tutaj o spotkaniu miłości życia Dominiki, obecnie żony Vincenta, aktualnych właścicieli domu prababci Agnes, księdza Kamila, państwa Szymańskich, a w szczególności pana Szymańskiego, członka AK, czy dwóch rodzin niemieckiej i polskiej na polskiej ziemi w restauracji Nomen Omen Eden w Krakowie. Spotkania, rozmowy, poczucie humoru, dystans do siebie, otwartość, a także szacunek, ciekawość drugiej strony i zaangażowanie – to wszystko ukształtowało pozytywną relację Vincenta z Polską i zaowocowało szczerym uczuciem. Polska odwdzięcza mu się tym samym. Vincent założył rodzinę, planuje osiąść tu na stałe wraz ze swoją żoną. W Polsce zamierza wychowywać dzieci z pełnym poszanowaniem polskiej oraz niemieckiej kultury oraz obu języków. Jak sam stwierdza w zakończeniu swojej książki, Wasz Niemiec, jak pokochałem Polskę? Ja jestem pewien, że chęć poznawania Polski była najlepszą decyzją mojego życia. Zapraszam Państwa do zapoznania się z opowieścią Wincenta Helbiga, która jest napisana szczerze, z humorem, bez zbędnego zadęcia, a w której nie brakuje przy tym poważnej refleksji. Czyta się tę historię jednym tchem, często śmiejąc się do rozpuku. Autor dzieli się własnymi emocjami, przeżyciami i doświadczeniami związanymi z Polską, która jawi mu się jako miejsce warte poznania i docenienia. Przytacza wiele zabawnych anegdot, sytuacji, zdarzeń. Proponuje nam, abyśmy spojrzeli na swój kraj z jego perspektywy. Warto to zrobić. Warto spojrzeć na Polskę oczami młodego Niemca, który znalazł tutaj szczęście i spełnienie i który z Polską świadomie związał swoje życie. I jeszcze jedno. Sukces Wincenta w relacjach z Polakami jest także zasługą jego postawy. To młody, wrażliwy i uważny człowiek. Ludzi zjednywał sobie swoją osobowością, spokojem i umiejętnością słuchania. W relacjach z Polakami nie było ani poczucia wyższości jednej strony, ani kompleksów drugiej. Często właśnie to okazuje się kluczem do sukcesu. Nie można również pominąć szczerego szacunku Wincenta do polskich symboli narodowych, polskiej tradycji, przeżywania religii, znaczenia rodziny w naszym kraju. Dostrzega w tym wartość. Podoba mu się to. Wyraża to w prosty i jednoznaczny sposób. Nie widzi w tym niczego staromodnego, konserwatywnego ani nienowoczesnego, wręcz przeciwnie. Docenia autentyczność i niebagatelną rolę tych wartości. Pamiętam, jak zapytałam Wincenta na zajęciach, dlaczego wybrał pracę socjalną jako kierunek studiów. Odpowiedział, że gdy pracował w niemieckiej policji i brał udział w różnych interwencjach, w wielu przypadkach brakowało mu konkretnych narzędzi do działania. Wiedzy, jak postąpić, jak rozwiązać problem. Myślę, że jego książkę można potraktować do pewnego stopnia jako narzędzie czy pretekst do dialogu i wzajemnego poznawania się Niemców oraz Polaków. Z tego też powodu uważam, że książka Wincenta Helbiga nie tylko powinna, ale wręcz musi zostać przetłumaczona i wydana u naszego zachodniego sąsiada. Autor nie dość, że pokazuje w niej Polskę, w której mogą przeglądać się Polacy, to jeszcze, a może przede wszystkim, przedstawia Polskę Niemcom i całej Europie Zachodniej. Dzięki spotkaniu z Wincentem wypełniłam symboliczne zobowiązanie wobec swojego wujka Józefa Paczyńskiego, więźnia obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau. Jestem Wincentowi za to wdzięczna. Czekałam na taką sposobność od lat. Dziękuję mu także za zaufanie, którym mnie obdarzył. Gorąco wspieram jego projekt i życzę, aby dzięki jego książce działy się dobre rzeczy. Mam nadzieję, że przyniesie ona kolejne spotkań, wiele rozmów, śmiechu, anegdot i zbliżeń między ludźmi. Niech ta historia zacznie żyć swoim życiem, budując mosty pomiędzy sąsiadami. Wierzę, że historia Wincenta Helbiga może przynieść polsko-niemieckim relacjom więcej pożytku, niż nam się wydaje. Małgorzata Bogunia-Borowska, 14 stycznia 2024 roku.
Wstęp. Polska jest piękna. Wiem, że takie słowa ze strony rodowitego Niemca wielu po obu stronach granicy mogą zaskakiwać. Zanim się na nie pierwszy raz zdobyłem, przekonałem się, że Polska to kraj niezwykłych ludzi, o fascynującej mentalności, z niesamowitą kulturą, wyjątkowymi obyczajami i zdumiewającą historią. Jestem głęboko przekonany, iż Polacy posiadają ogromny skarb, który nie składa się jednak ze złota ani diamentów. Poznając ten skarb, czyli ich ojczyznę, odnosiłem wrażenie, że sami Polacy często nie są świadomi jego wartości, a moim zdaniem powinien ją dostrzec cały świat. Jestem wdzięczny, że mogłem poznać i pokochać ten kraj. Dzięki niemu poruszam się dzisiaj w dwóch światach. Ten pierwszy, niemiecki, stanowiący podstawę mojego bytu, znam od dzieciństwa. poza nim istnieje dla mnie jeszcze świat polski. Polski sposób myślenia i polskie podejście do życia, z którego tak wiele wyniosłem i które zdecydowanie wzbogaciło życie nie tylko moje, ale także, w pośredni sposób, mojej rodziny, niemieckich znajomych i przyjaciół. Żałuję, że nie poznałem wcześniej tego świata leżącego na wschód od mojej ojczyzny i że przez większość mojego życia Polska była mi taka obca. Dzisiaj mogę z całą pewnością powiedzieć, że pokochałem Polskę. Jestem wdzięczny za przeróżnych Polaków, których spotkałem na swojej drodze. Za pewnego chłopaka ze wsi, który bez zastanowienia zaprosił mnie do swego domu i gościł, jakbym był jego przyjacielem. Za polskiego księdza, który z taką miłością opowiadał mi o swojej ojczyźnie, że aż sam zapragnąłem się stać polskim patriotą. Za 92-letniego żołnierza Armii Krajowej, który zobaczył we mnie młodego wolontariusza, przynoszącego mu obiady, a nie niemieckiego wroga. Jak to się stało, że dziś pragnę budować pozytywne relacje z Polakami? Właśnie o tym jest ta książka. Część pierwsza. W Niemczech. Pierwszy raz usłyszałem o istnieniu Polski, gdy miałem 10 lat. Lekcje właśnie się skończyły i wracałem pieszo do domu. Mijałem duże bloki, z których część była niezamieszkana. Stary tynk odpadał od szarych ścian. Z dala dostrzegłem już swoje boisko. Boisko wiedeńskie. Tak my, chłopcy, je nazywaliśmy, bo znajdowało się obok ulicy Wiedeńskiej. Zmierzałem w stronę domu, żeby szybko coś zjeść i od razu wyjść do kolegów. W szkole umówiłem się z nimi, że pokopiemy piłkę. Może mama da mi euro kieszonkowego? Pomyślałem. Właśnie tyle potrzebowałem na najtańsze chipsy i jakiś słodki napój. Mój 10-letni świat ograniczał się do dzielnicy, w której mieszkałem. Nic poza nią dla mnie nie istniało i niczego poza nią nie pragnąłem. Urodziłem się i wychowałem w Halle, największym pod względem liczby ludności mieście w Saksonii, Anhalt. Mieszkało tam 230 tysięcy osób. Niegdyś było ich ponad 300 tysięcy. Po upadku muru berlińskiego wielu jednak wyjechało z tego biednego wschodu Niemiec do zachodnich landów. Na terenie dawnego NRD zamknięto mnóstwo zakładów i bezrobocie gwałtownie wzrosło. Ludzie, w tym moja mama i babcia, którzy w 1989 roku wyszli na ulicę, żeby protestować przeciwko dyktaturze, jakoś inaczej sobie wyobrażali zjednoczenie Niemiec, lecz wtedy nic o tym nie wiedziałem. Poza tym, że dorośli często narzekali na Besserwessis, czyli Niemców z Zachodu, którzy wiedzieli wszystko najlepiej. Zostało mi 300 metrów do domu. Zacząłem biec. Rodzice właśnie wzięli ogromny kredyt na dom, który był w opłakanym stanie. Moim zdaniem nadawał się do wyburzenia, ale niestety rodzice go kupili. Tata, który z zawodu jest ślusarzem, poświęcał na remont każdą wolną minutę. Ma naprawdę złote ręce i ogromną wiedzę budowlaną, jak zresztą wielu mężczyzn, którzy wychowali się w NRD. Wraz z dziadkiem i jego kolegami krok po kroku doprowadzali do porządku cały budynek. Bez tchu, lecz szczęśliwie, dotarłem do domu. Byłem pewien, że mama ugotowała coś na obiad. Nie myliłem się. Wchodząc do kuchni, czułem zapach prostej niemieckiej potrawy. Składa się z ugotowanych ziemniaków, twarogu i kawałka pasztetu. Tyle. To danie bardzo tanie, czyli idealne dla rodziny z wielkim kredytem. Klaudius, mój młodszy brat, siedział już przy stole i czekał na jedzenie. Rzuciłem tornister na podłogę i usiadłem obok brata. Teraz czekaliśmy razem. Mamo! Zawołał w końcu Klaudius. Gdzie jesteś? Jestem w salonie. Chodźcie do mnie, proszę. Usłyszeliśmy. Mam dla was nowe ubrania. Wybierzecie, co wam się podoba. Nowe ubrania tak naprawdę nie były nowe. Syn koleżanki mamy był o rok ode mnie starszy. Kiedy wyrastał ze swoich ubrań, Dostawaliśmy w spadku cały worek. Taka pomoc była mamie na rękę, ponieważ rosłem jak na drożdżach i co chwilę potrzebowałem większych spodni lub swetrów. Poza tym 10-letniemu chłopakowi było naprawdę obojętne, co nosił. O ile ta rzecz nie była różowa. Mój o rok młodszy brat dostawał z kolei wszystkie moje ubrania, które jeszcze nadawały się do noszenia, kiedy ja z nich wyrastałem. Poszliśmy do mamy do salonu i zaczęliśmy grzebać w torbach pełnych odzieży. Telewizor w salonie był włączony. Zerknąłem jednym okiem na ekran i zauważyłem, że ludzie niosą trumnę. Przypomniałem sobie pogrzeb swojej prababci, Agnes, która zmarła 2 lata wcześniej, mając 94 lata. Zawsze trochę się jej bałem, ponieważ była jedyną bliską mi osobą w sędziwym wieku. W związku z tym zachowywała się czasami bardzo dziwnie. Kiedyś podczas wspólnego obiadu wyciągnęła bez uprzedzenia swoje 3 zęby i umyła je w szklance wody. Do dziś nie mogę tego zapomnieć, ale i tak zrobiło mi się smutno, kiedy odeszła. Moja babcia opiekowała się swoją mamą do końca jej życia. W dniu, w którym prababcia Agnes umarła, byliśmy akurat u dziadków. Do dziś mam przed oczami łzy swojej babci. Odłożyłem ubrania na bok i skupiłem się na tym, co działo się w telewizji. Kto umarł? Spytałem cicho. To papież. Był wielkim człowiekiem. My też jesteśmy katolikami, dlatego to również nasz papież. Nazywał się Johannes Paul II i pochodził z Polski. Wytłumaczyła mama. Wówczas jeszcze nie byłem ochrzczony. Rodzice chcieli, żeby ich dzieci same podjęły decyzję o chrzcie. Ja zdecydowałem się na to rok później. Gdy w Wielkanoc ja i mój brat przyjęliśmy ten sakrament, miałem już 11 lat. Jako 10-latek wiedziałem jednak o papieżu tyle, że jest to ktoś w rodzaju króla kościoła. A o takim kraju jak Polska jeszcze nigdy nie słyszałem. Razem z mamą oglądałem ceremonię pogrzebową. Od czasu do czasu pokazywali płaczące osoby, ale głównie widać było trumnę, w której leżał papież. Trumna wydawała się taka mała. Dziwiło mnie to, że drewniana skrzynia była całkowicie bez ozdób. Każdy mógłby mieć taką trumnę, nawet najbiedniejszy. Pomyślałem i przypomniałem sobie, że trumna prababci była bardziej ozdobiona. Wyobrażałem sobie, że papież, skoro był takim ważnym człowiekiem, powinien mieć trumnę ze złota. Telewizyjny komentator przeważnie milczał, tylko od czasu do czasu relacjonował ceremonię albo wspominał wydarzenia z życia Karola Wojtyły. Tak zmarły się nazywał, zanim został papieżem. Papież z Polski ewidentnie wzbudzał u wielu ludzi podziw i szacunek. W telewizji wspomniano akurat jego pielgrzymkę do rodzinnego kraju. Gdzie leży Polska? Spytałem mamę. Polska jest wschodnim sąsiadem Niemiec. Jeśli chcesz, mogę ci pokazać na mapie. Dobra, odpowiedziałem, ale teraz jestem głodny. Możesz nam dać coś do jedzenia? I nie dowiedziałem się wtedy, gdzie ta Polska dokładnie leży. Kilka tygodni później papieżem został Niemiec, Józef Ratzinger, i przyjął imię Benedykt XVI. W całym naszym kraju nie mówiono o niczym innym. Nawet w szkole, w której byłem jedynym jeszcze nieochrzczonym katolikiem ze swojego roku, rozmawiano o tym podczas przerwy. Podobno jako kardynał, Ratzinger był dobrym przyjacielem zmarłego papieża. Tak czy inaczej, mała, skromna trumna papieża z Polski została mi w pamięci na długo. Kolejny raz Polska zaistniała w moim życiu latem, rok później. Mistrzostwa świata w piłce nożnej w 2006 roku odbywały się w Niemczech. Wszyscy kibicowali naszym i modlili się o zdobycie pucharu we własnym kraju. Pierwszy mecz niemiecka reprezentacja bez większych problemów wygrała z Kostaryką 4-2. Wszędzie na ulicach i balkonach wywieszono niemieckie flagi, a dorośli mówili, że nigdy wcześniej takiego patriotyzmu w Niemczech nie doświadczyli. wybuchła prawdziwa czarno-czerwono-złota euforia, a na kolejną o takiej sile trzeba było poczekać kilka następnych lat. Samochody zostały patriotycznie ozdobione. Nawet ubranka i wózek mojej siostry, która urodziła się w kwietniu tego samego roku, przybrano czarnymi, czerwonymi i złotymi barwami. Niektórzy z dorosłych twierdzili, że dopiero podczas mundialu w 2006 roku, czyli 15 lat po zburzeniu muru berlińskiego, Niemcy naprawdę się zjednoczyli. Wcześniej nie zauważyłem, by mój naród był z siebie dumny. Wręcz przeciwnie. Taka duma była negatywnie postrzegana. Miało to związek przede wszystkim z II wojną światową. Zdałem sobie z tego sprawę znacznie później. Gdy byłem dzieckiem, nie obchodziła mnie żadna wojna, o której jeszcze de facto nic nie wiedziałem. Mnie chodziło o piłkę nożną, w której Niemcy moim zdaniem byli niesamowici. W drugim meczu niemiecka reprezentacja grała z Polską. Mecz odbywał się w Dortmundzie, największym stadionie mojego kraju. Dużo Polaków przyjechało kibicować. Komentator mówił, że Polonia mieszkająca w Niemczech liczy aż 2 miliony ludzi i twierdził, że z pewnością wykupili ogromną liczbę biletów. Jeden z polskich kibiców udzielał reporterom wywiadu przed piłkarskim starciem. Od dawna mieszkam w Niemczech. Lubię Niemcy, ale dzisiaj trzymam oczywiście kciuki za reprezentację Polski. Tłumaczył i uśmiechał się do kamery. Z całą rodziną siedzieliśmy przed telewizorem, ubrani w niemieckie barwy i czekaliśmy, aż sędzia rozpocznie mecz. Wtedy już kojarzyłem Polskę jako kraj. Pamiętałem, że sąsiaduję z moimi Niemcami i że papież Johannes Paul II pochodził z Polski. W pierwszej połowie żadnej z drużyn nie udało się strzelić bramki. Niemcy, inaczej niż w meczu z Kostaryką, byli mało skuteczni. Podczas przerwy kamera uchwyciła kobietę z biało-czerwonym szalikiem z napisem Polska. Po 2 sekundach kobieta zniknęła z ekranu, a sędzia wkrótce odgwizdał początek drugiej połowy. Mamo, spytałem, dlaczego ta kobieta miała szalik z napisem Polska, a nie Polen? Przecież nasi grają z reprezentacją z Polen. Mundial odbywał się przecież w Niemczech, a do tego Polak, który udzielił wywiadu w telewizji, rozmawiał z reporterem po niemiecku. Dlatego zacząłem kombinować, że w Polsce chyba też mówią po naszemu. Mama, rozbawiona moim tokiem myślenia, wytłumaczyła mi całą sprawę. Tak Polacy nazywają swój kraj, bo tam nie mówią po niemiecku, ale po polsku. Aha, okej. Pokiwałem głową. Oglądaliśmy dalej mecz. Polacy grali bardzo defensywnie i z całych sił bronili się przed atakami niemieckich napastników. Tata czasami bezskutecznie krzyczał do telewizora, a ja go naśladowałem. Nasi nieustannie atakowali, ale za każdym razem, kiedy tylko piłka zbliżała się do niebezpiecznej strefy, Polacy ją wykopywali. Denerwowało mnie to. Chciałem, żeby niemiecka reprezentacja wygrała. W przypadku zwycięstwa Niemcy awansowaliby z grupy do fazy pucharowej. Ale przy tym jak najbardziej rozumiałem Polaków, że się nie poddawali. Nikt, komu zależy na zwycięstwie, nie lubi przegrywać. Bez przerwy trwały ataki, a Polacy bronili bramki wspólnymi siłami. Kiedy zbliżył się koniec meczu, w duchu już zaakceptowałem remis. Tata zaczął nam wyliczać, pod jakimi warunkami remis z Polską wystarczy, żeby jednak awansować. Lecz nagle, w 90. minucie, polski obrońca stracił piłkę. Niemiecki pomocnik szybko ją zgarnął i pobiegł wzdłuż linii bocznej w stronę polskiej bramki. Następnie mocno podał w pole bramkowe, z którego nasz napastnik, Oliver Neville, bezpośrednio oddał strzał. Gol! W domu rozległy się okrzyki radości. I byłem pewien, że w tamtym momencie tak samo cieszył się cały mój naród. Po zakończeniu meczu awans niemieckiej reprezentacji stał się faktem, a Polacy musieli się pożegnać z mundialem. Po cichu było mi ich szkoda. Uważałem, że naprawdę dobrze walczyli, ale bardzo się cieszyłem ze zwycięstwa niemieckich piłkarzy. Potem Polska znowu na długo zniknęła mi z oczu. Zapomniałem o niej. Dopiero kilka lat później, gdy byłem już w gimnazjum, ponownie pojawiła się w moim życiu. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że los mojej rodziny jest związany z Polską znacznie mocniej, niż mogę to sobie wyobrazić. Przyszedł rok 2010. Miałem już 15 lat. Dużo się w tym czasie zmieniło. Mój świat stopniowo się poszerzał. Znalazło się w nim miejsce również dla Polski. Przestała być egzotyczna. Stała się dla mnie zwykłym krajem w Europie, choć trochę gorszym od Niemiec. Nie byłem w stanie powiedzieć, skąd to się wzięło, ale Polska w moim otoczeniu i w naszych mediach uchodziła za kraj mniej ciekawy, mniej rozwinięty, należący do gorszej wschodniej części Europy. Niczym Europa B. Natomiast dobrze rozwinięte Niemcy zaliczały się do Europy A. Problem polegał na tym, że Niemcy sami dzielili swój kraj na lepszą i gorszą część. Jako chłopak urodzony na terenie byłej socjalistycznej NRD, należałem do tej gorszej części. Dunkel Deutschland, czyli mroczne Niemcy, tak żartobliwie określali te tereny ludzie z zachodnich Niemiec, a od czasu do czasu powtarzano to w mediach. W 2015 roku sam Joachim Gauck, ówczesny prezydent Niemiec, użył tej nazwy w odniesieniu do dawnej NRD. Mniej więcej w tym samym czasie pewien Polak, z którym nawiązałem kontakt, wytłumaczył mi, że w jego kraju też jest część A i B. A to nowoczesny i inteligentny zachód Polski, a B oznacza ten biedniejszy i katolicki wschód. Wróćmy jednak do roku 2010. Półtora roku po narodzinach mojej siostry Franciszki przyszła na świat druga, Anastazja. Staliśmy się dużą, sześcioosobową rodziną. Tego dnia byliśmy w drodze do dziadków na imprezę rodzinną. Dziadek skończył 80 lat. Zapowiadało się dużo jedzenia, muzyka i tańce. Inaczej niż przeciętna niemiecka rodzina, my tańczyliśmy na rodzinnych uroczystościach. Tata prowadził auto, mama zajęła miejsce pasażera z przodu, a ja siedziałem pomiędzy młodszymi siostrami na tylnej kanapie. Jako najstarszy brat bawiłem się z nimi lub czytałem im książki. Wiadomo, że lubiłem je też denerwować. Nie mogłem jednak przesadzać, bo wtedy złościłem również mamę, a tego nikt w rodzinie nie chciał. Cała trasa zajmowała nam około 2 godzin. Dziadek trzymał się dobrze jak na swój wiek i był nie do powstrzymania. Wszystko robił samodzielnie, a dopiero 2 lata wcześniej przestał z nami i wnukami grać w piłkę nożną. Szalał na jej punkcie. Piłka nożna całkowicie go pochłaniała i sprawiała, że zapominał o wszystkim wokół siebie. Jeśli czasami nie nadążał za nami, dzieciakami, to pomagał sobie łokciem, którego używał, żeby nas odpychać od swojej bramki. Nie byliśmy wtedy jego wnuczętami, lecz napastnikami wrogiej drużyny. Zapewniam, że czasami bolały nas od tego żebra. Poza tym, że zajmował się piłką nożną, codziennie czytał gazetę i pielęgnował ogród, w którym hodował wszelkiego rodzaju warzywa i owoce. Szczególnie wykazał się przy hodowaniu pomidorów. Lubiłem być u niego i u babci. U nich czułem się jak w innym, na co dzień nieistniejącym świecie. Nie mieli ani komputera, ani internetu. U dziadków nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego jak pośpiech lub brak czasu. A przy tym wszystko mieli poukładane według niemieckiego powiedzenia Ordnung muss sein. Porządek musi być. Obiad jadło się zawsze o 12:30, a kolację o 18:30. W międzyczasie dziadkowie czytali gazety, grali w karty lub wykonywali swoje obowiązki domowe. W ich domu funkcjonował jasny podział obowiązków. Babcia ogarniała kuchnię, a dziadek ogródek. Babcia sprzątała, a dziadek naprawiał zepsute sprzęty i zajmował się finansami rodziny. Czasami dziwiło mnie ich zachowanie. Oboje żyli bardzo oszczędnie i nie marnowali jedzenia. W ogrodzie mieli jedną wielką jabłoń, na której rosło wiele owoców. Nigdy się jednak nie zdarzyło, że moi dziadkowie wyrzucali jabłka. nawet te leżące już na ziemi, podnosili i przerabiali na mus. Ubolewali nad każdym zgniłym, już nie nadającym się do przetworzenia owocem, tak jakby stracili coś wartościowego. Ja, przyzwyczajony do nadmiaru wszystkiego, zapytałem ich kiedyś, dlaczego tak postępują. Nie pojmowałem, czemu jedzą coś, co moim zdaniem nie nadaje się już do spożycia. Jesteśmy dziećmi wojny. Nie możemy z czystym sumieniem wyrzucać jedzenia, bo doświadczyliśmy, co to jest głód. Odpowiadali. Wojna była dla mnie czymś strasznym, ale jednocześnie tak odległym, że nadal trudno mi było zrozumieć zachowanie dziadków. W szkole uczyliśmy się o wojnie, o której wspominali babcia z dziadkiem, oraz o czasach nazizmu w Niemczech. Gdy słuchałem o tych strasznych zbrodniach, których dokonali Niemcy, ogarniał mnie wstyd i rozczarowanie. Nie tylko mnie. W 9 klasie, w której omawiano nazizm, dostrzegłem u swoich koleżanek i kolegów zmianę w podejściu do własnej ojczyzny. Przestawali uważać swoją niemieckość za coś pozytywnego. Większość niemieckich uczniów już nie chciała się utożsamiać ze swoim krajem. Moja niemiecka koleżanka z klasy po zajęciach historii podsumowała pewnego razu: Scheiß Deutschland. Gówno Niemcy. I tym sposobem odrzuciła wszelkie do nich przywiązanie. Po cichu zazdrościliśmy obcokrajowcom chodzącym do naszej szkoły, ponieważ nie należeli, jak my, Niemcy, do narodu sprawców. Oni mogli z uśmiechem na twarzy i miłością powiedzieć, że pochodzą z Albanii, Chorwacji, Turcji lub Wietnamu i kochają swój kraj. U nas, Niemców, takie przyznanie się do ojczyzny miało dziwny posmak. Było czymś niewłaściwym i z miejsca budzącym podejrzenia o coś równie strasznego jak sam nazizm. Dlatego dominowała obojętność wobec własnego narodu, a nawet skrajna pogarda wobec niego. Istniały różne grupy studenckie, które organizowały imprezy w rocznicę bombardowania Drezna przez aliantów pod hasłem Bomber Harris, do it again, czyli Bomber Harris, prosimy jeszcze raz. Wiem, bo sam kiedyś poszedłem na takie obchody, nie znając znaczenia owego hasła. Nie ukrywam, że było mi wstyd za tych studentów. Inni uciekali się do lokalnego patriotyzmu. Ludzie identyfikowali się nie jako Niemcy, ale jako Bawarczycy lub Saksończycy, a w szerszej perspektywie jako obywatele Europy albo świata. W rezultacie poczucie przynależności do narodu niemieckiego budziły wśród moich rówieśników tylko wydarzenia sportowe, z piłkarskimi, jak wspominałem, na czele. Mundiale stanowiły de facto jedyną okoliczność, przy której nikt nie patrzył krzywo, gdy machało się niemiecką flagą lub śpiewało hymn narodowy. Inaczej już było na demonstracjach, manifestacjach i tego rodzaju wydarzeniach. Nie wypadało się pokazywać tam z niemiecką flagą, jeśli nie chciałeś od razu uchodzić za nacjonalistę lub nawet neonazistę. Faktyczny brak patriotyzmu nie był jednak niczym dziwnym. Kto z własnej woli chciałby się utożsamiać ze zbrodniarzami? W końcu, gdy miałem już 14 lat, sam zadałem sobie pytanie, czy jest jakaś możliwość, żeby członkowie mojej rodziny też uczestniczyli w zbrodniach? Pierwszy raz zacząłem się nad tym zastanawiać podczas wakacji, za granicą. Zaprzyjaźniłem się wówczas z grupą Anglików w swoim wieku. Bawiliśmy się, lecz kiedy się dowiedzieli, że pochodzę z Niemiec, zaczęli podnosić prawą rękę w moją stronę, hajlowali. Przy czym przykładali dwa palce pod nos, imitując wąsy, i twierdzili, że jestem nazistą. Zraniło mnie to i poczułem, że z tego względu bycie Niemcem nie jest niczym przyjemnym. Później wiele razy doświadczyłem podobnych sytuacji i dziś mogę potwierdzić, że Hitler wisi nad niemiecką tożsamością jak wielka klątwa. Wtedy zależało mi natomiast na tym, aby dowiedzieć się, jaką rolę podczas II wojny odegrała moja rodzina. Czy popierali Hitlera i jak byli nastawieni do nazizmu? Należało wziąć pod uwagę, że w wyborach w 1933 roku na Hitlera i NSDAP oddano prawie 44% wszystkich głosów. Dziadkowie ze strony mojego taty byli za młodzi na takie doświadczenia. Oboje urodzili się w latach 50., więc nie mogłem ich pytać o wojnę. Od taty dowiedziałem się tylko tyle, że jego dziadkowie, czyli moi pradziadkowie, byli rolnikami. Najważniejsze dla nich było uprawianie pola i produkcja wyrobów mlecznych. Polityka odgrywała na wsi raczej drugorzędną rolę. Można nawet powiedzieć, że od polityki trzymali się z daleka, zwłaszcza po aresztowaniu wujka pradziadka. Podobno po pijanemu opowiedział jakiś dowcip o Himmlerze. Ktoś z jego towarzyszy doniósł nazistom, a kilka dni później zabrała go jakaś jednostka SS. Trafił do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen i przybywał tam aż do roku 1945. Pech chciał, że po uwolnieniu w lutym 1945 roku został deportowany do Drezna. Zginął podczas bombardowania miasta przez Anglików. Tak się w każdym razie mówiło w rodzinie, ale rozmowy na te tematy stanowiły wielką rzadkość. Nie byłem w stanie zweryfikować prawdziwości tej historii. Kiedyś przez przypadek dowiedziałem się, że mój pradziadek ze strony taty powiesił się jeszcze w latach 50. po wojnie i zostawił moją prababcię Ilzę z dwoma małymi chłopcami. Być może dlatego mój dziadek nigdy o nim nie wspominał. Dziadkowie ze strony mamy byli uchodźcami z niemieckiego wschodu. Mój dziadek pochodził z niewielkiej wsi w Prusach Wschodnich, a babcia jako mała dziewczynka uciekła wraz z rodziną ze Śląska przed Armią Czerwoną i Polakami. Wiedziałem o tym od mamy. Na każdą wycieczkę samochodem zabierała dla nas coś do jedzenia. Nawet jak podróż miała trwać zaledwie 15 minut. Przypuszczam, że to był nawyk odziedziczony po dziadkach. Dziadek mi kiedyś opowiedział, jak cierpiał głód przez 2 dni, kiedy został wraz z rodziną wypędzony z domu. Starałem się go zrozumieć, lecz trudno było sobie wyobrazić intensywność jego głodu, skoro ja już po 4 godzinach bez jedzenia traciłem humor. Dziadek, do którego jechaliśmy na urodziny, miał 8 lat, kiedy rozpętana została II wojna światowa i 14, gdy się skończyła. Darzyłem go głębokim szacunkiem i sympatią. Zawsze chciałem mu się podobać i sprawiać, żeby był ze mnie dumny.